W całej Europie rozgorzała burzliwa dyskusja. W wielu krajach młodzi ludzie wyszli na ulicę, aby zaprotestować przeciw cenzurze w internecie. Parlament Europejski przegłosował unijną dyrektywę o prawach autorskich Akta 2. Co się z tym wiąże? O tym z europosłem Karolem Karskim z PiS, który jest w Strasburgu, rozmawia Lech Pilarski.
Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, no właśnie o co chodzi, bo twórcy wszyscy stoją murem za ową dyrektywą Akta 2, natomiast przeciętni ludzie są przeciwko.
Czy to jest tak, że dyrektywa ta wprowadza odpowiedzialność właścicieli portali internetowych, w ogóle nośników internetowych za opublikowane treści pod względem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której stosując te przepisy dotyczące praw autorskich, praw pokrewnych, jednocześnie zmienia się całkowicie istotę internetu. Tu nie chodzi tylko o te prawa, ale o jakby złamanie zasady wolności internetu, złamanie wolności wypowiedzi w internecie, ponieważ na mocy przepisów tej dyrektywy artykułu 11 i 13 zostaje wprowadzona prewencyjna cenzura w internecie. Ona zostaje wprowadzona, ponieważ stwierdza się, że ci, którzy właśnie publikują cokolwiek w internecie, w tym także ci, którzy są właścicielami tych portali, w których te treści się znajdują, ponoszą odpowiedzialność i bezpośrednio z tej dyrektywy wynika, że mają obowiązek jakby wcześniejszego filtrowania treści tam zamieszczonych. Czyli trzeba będzie zatrudnić specjalnych pracowników, no przecież to nie ci dotychczasowi będą robić, którzy będą siedzieć i pilnować, czy jakieś niepożądane treści się nie znajdą. No będą sprawdzać oczywiście pod kątem praw autorskich, praw pokrewnych, ale także jeśli już oni będą tam zatrudnieni i będą mieli tę odpowiedzialność, także pod kątem innych reguł twardego prawa, ale i miękkich różnych regulacji, różnych opcji, poglądów i w tym momencie internet przestanie być tym, czym jest.
Ale tam również, panie profesorze, chodzi o pieniądze.
A o ogromne pieniądze. Znaczy to jest dyrektywa, która została przyjęta w interesie wielkich korporacji medialnych. W interesie takich podmiotów jak Axel Springer, jak Frankfurter Allgemeine Zeitung. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której ci wielcy, którzy są posiadaczami ogromnej ilości informacji, którzy są w stanie jakby tę informację zebrać, będą w tej chwili uprzywilejowani na tym rynku medialnym. To im będzie się płacić de facto za udostępnianie tych informacji, tych, które do tej pory były darmowe. Oczywiście to też jest tak, że to są ogromne korporacje, które mają także swoje odnogi w Polsce. No to natomiast to nie są rozwiązania korzystne dla mediów takich średnich, mniejszych, czy nawet takich większych mediów, ale w skali powiedzmy ogólnopolskiej, nie wiem, ogólnoczeskiej, ogólnohiszpańskiej, tylko to są regulacje w interesie tych największych. Tutaj oczywiście twórcy się cieszą, natomiast to nie jest, myślę, taka radość.
Ale to może być taka sama sytuacja jak z archiwum Polskiego Radia. Twórcy wywalczyli ogromne tantiemy za korzystanie z owych archiwów i archiwalne audycje z najlepszymi polskimi aktorami, spektakle radiowe, można by powiedzieć, leżą i kurzą się w magazynie i nikogo na to nie stać, żeby te treści publikować. Możemy dojść w internecie do podobnej sytuacji? Dlaczego europosłowie nie dyskutują o tym, jak opodatkować te wielkie koncerny, które korzystają z naszej obecności w internecie, mogą sprzedawać w internecie reklamę, żeby to oni płacili twórcom, a nie ci, którzy dopiero co włączyli się do tego internetu, korzystają z tego internetu codziennie i najczęściej nie mają tak dużych pieniędzy.
Czy internet jest jak woda, czy powietrze? No powinien być ogólnodostępny. Jest jakby tą wspólną własnością całej ludzkości, a nie poszczególnych korporacji. Tak powinno pozostać, a niestety w tej chwili jest to zmieniane. Jeśli mówimy o twórcach, to ich interesy są doskonale zabezpieczane na poziomie krajowym. Mamy ZAIKS, mamy inne stowarzyszenia, które jakby egzekwują na ich rzecz te środki, które z tego wypływają. Natomiast obawiam się, że akurat to, co jest wytwarzane w Polsce w tym zakresie, akurat na innych rynkach europejskich, no nie będzie aż tak dochodowe, po prostu nie będzie dodatkowym zarobkiem. Znaczy to jest tak, że no, akurat oni zarobią 3 zł, a ktoś straci na tym 100. No i to jest mniej więcej ta skala.
Czyli pies ogrodnika sam nie znaczy, zje i drugiemu tak, nie da?
Znaczy, może inaczej to można określić, no...
Nie, ale bądźmy brutalni, bo chodzi o olbrzymie pieniądze, bo przy okazji tego egzekwowania praw autorskich i praw pokrewnych, no można by zacząć debatować w całej Unii i nie tylko, w całym świecie o internecie, o tym, jak opodatkować właśnie tę technologiczną rewolucję, bo przecież coś w tej rewolucji jest nie tak, skoro jeden z jej twórców ma majątek rzędu 100 miliardów dolarów. Pytanie, po co mu aż tyle? No ale to wskazuje, że jakieś wahnięcie w tym rachunku ekonomicznym nastąpiło.
No, rzeczywiście jest tak, że w tej chwili na całym świecie toczą się dyskusje także w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych o pozycji korporacji transnarodowych, tego jak wielki biznes powinien działać w korelacji z koniecznością przestrzegania praw człowieka. Jednym z podstawowych praw człowieka jest również wolność słowa, wolność przedstawienia swoich poglądów. Znaczy to jest problem, z którym mamy do czynienia. Tutaj w skali unijnej doszło do cofnięcia się, do regresu w zakresie konieczności przestrzegania praw człowieka. Zresztą, jak swego czasu powiedział Timothy Garton Ash, gdyby Unia Europejska złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej, to zostałby on odrzucony ze względu na niespełnianie kryteriów kopenhaskich, czyli praworządność, demokracja, prawa człowieka.
Bywają i takie paradoksy, ale pytanie, no parlament przyjął tę dyrektywę, ale zbliża się kolejne rozdanie. Może być ta scena polityczna zupełnie inaczej rozłożona. Czy, że tak powiem, prawnie można by zakwestionować ową Akta 2 i na tyle zreformować, żeby nie weszło to w życie?
Czy dyrektywa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie zgodnie z jej treścią państwa członkowskie mają 2 lata na dostosowanie swojego prawa krajowego do treści tej dyrektywy. W związku z tym, jeśli nowe wybory europejskie wskażą te ugrupowania, tych ludzi, którzy są za wolnością słowa, za wolnością internetu, to prawo będzie mogło zostać uchylone, zmienione. I miejmy tego świadomość, jeśli patrzymy na naszą krajową reprezentację, to jedynym ugrupowaniem, które w całości głosowało przeciwko Akta 2 jest Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast te ugrupowania, które wchodzą w skład obecnie Koalicji Europejskiej, podzieliły się. Tam były wszystkie głosy i za, i przeciw, i wstrzymujące się, a część nawet wyciągnęła karty do głosowania. To pokazuje, jaka tam jest sieczka po prostu programowa, intelektualna i pod każdym innym względem, że jeśli Koalicja Europejska w Polsce wygra wybory, to ci ludzie rozejdą się, rozlecą się do różnych ugrupowań, będą reprezentować różne poglądy, nie będzie można z nich czegokolwiek wyegzekwować. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest tym ugrupowaniem, które jest znane z dotrzymywania słowa, z realizowania
to
swojego programu.
To wiemy i dziękujemy za rozmowę. Mamy
do Platformy Obywatelskiej, która mówiła, że jest przeciwko Akta 2, a następnie jej europosłowie zagłosowali za Akta 2.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się, panie profesorze.
Z europosłem Prawa i Sprawiedliwości, profesorem Karolem Karskim, rozmawiał Lech Pilarski.